Powstańmy, oddajmy cześć temu, który już tutaj przed nami był, pobłogosławił wszystkie miejsca, wiedział, gdzie każdy usiądzie i z miłością je pobłogosławił. Oddajmy jemu cześć, przywitajmy go całą mocą. Panu Bogu naszemu cześć, Panu Bogu naszemu niech będzie chwała. Tobie, Panie Boże, który nas miłujesz, taką miłością, której my ludzie nawet nie znamy. Tak wielka jest ta miłość niesamowita. Chcemy Ci podziękować, Panie Boże nasz, że dzisiaj jesteś tutaj i też za to, że mamy zdrowie, aby tutaj przyjść. A jeszcze wcześniej, że dałeś nam się poznać. Wielkim jesteś Boże, wielkim i wspaniałym i niech to wszystko, co dzisiaj tutaj jest, będzie dla Twoich wielkiej chwały. Dziękujemy, wywyższamy. Amen. Wstąp, Panie i Boże, my jako ludzie jesteśmy jak zespa ziemia bez Twojego ducha. Gdy duch Twój wstępuje, to wstępuje życie. Wtedy ta gleba może się zazielenić, może wydawać owoc. Panie Boże, wtedy jesteśmy szczęśliwi i widzimy w pełni sens naszego bycia tutaj. Panie nasz Boże, dziękujemy, że posłałeś Ducha Świętego. Dziękujemy, że możemy oddychać atmosferą nieba, gdy mamy z Tobą społeczność. Panie nasz Boże, dziękujemy, chwalimy Ciebie, jesteś godzien tego. Uwielbiamy Ciebie, dobry Panie nasz. Amen. Jeszcze usiądźmy na sekundę. Ja poproszę Marzenkę oraz Jarka, gdzie tu jesteście. Proszę Was, jesteśmy w takim nastroju modlitwy, to pomodlimy się o ich najmłodszą pociechę, o Hanie. To piękne młode małżeństwo ma właśnie też jako ostatnią, na razie, tak? Na razie, o właśnie, tak jest, swój wspaniały owoc miłości, Hania. I oni są w kościele, są członkami kościoła i też przyjmujemy Hanie do nas, do naszego grona i wszystkie dzieci są nasze. Wszystkie dzieci są nasze, wszystkie kochamy równo i za wszystkie dzieci się modlimy. Dzisiaj pomodlimy się o to malutkie dzieciątko, co do którego wiemy, że Pan Bóg na pewno ma swój plan, że chce prowadzić, chce błogosławić, ale my jako Kościół chcemy je przedstawić przed Boga. Tak jak pamiętamy, to było w przypadku Pana Jezusa. Gdy był malutki, to rodzice co zrobili? Rodzice przeprowadzili Pana Jezusa, dzieciątko Jezus, do świątyni, aby go stawić przed Panem. I my, idąc za tym przykładem, też czynimy podobnie. Chcemy wszyscy razem, a szczególnie rodzicom na tym zależy, chcemy stawić to dzieciątko, Hanie, przed Pana, przed Boga, aby Pan Bóg zaznaczył już je od samego początku już swoim prowadzeniem, żeby takie szczególnie zauważył. Postawmy do modlitwy. Pamiętamy, co Pan Jezus powiedział. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, albowiem takich jest Królestwo Niebieskie i później je błogosławił. Więc jest coś w tym takiego szczególnego, żeby błogosławić dzieci. Już od samego zarania one są wtedy pod ochroną Bożą. Tyle zła obecnie jest pośród nas, wokół nas. Niech nasze dzieci będą osłonięte, niech będą pod ochroną Pana Boga. Wyciągniemy nasze ręce w kierunku tej pary, w kierunku Hani i będziemy się modlić. Panie Boże nasz, dziękujemy za Jarka, za Marzenkę. Oni kochają Ciebie, służą Tobie, Panie nasz i Boże, i chcą przynieść swoje najmłodsze dziecię do Kościoła przed Ciebie, abyś Ty błogosławił. Panie Boże, i Ty w tej chwili masz je w swoich ramionach i Ty je błogosławisz. Patrzysz z miłością na Hanie, widzisz jej przyszłość, widzisz, co będzie się działo w przyszłości i chcesz błogosławić. Panie Boże, niech te plany, jakie masz wobec Hani, wspaniałe na pewno, niech się wypełnią. Panie Boże, zachowaj ją przed złem, które coraz bardziej gęstnieje wokół nas na świecie. Zachowaj, Panie Boże, ją szczególnie w okresie młodości, gdzie tyle czyha niebezpieczeństw i pokus. Panie Boże, i daj też mądrość rodzicom, aby wiedzieli, jak mają sprostać tym wyzwaniom, coraz trudniejszym, coraz większym, jak mają wychować swoją córkę, aby była szczęśliwa, aby była mądra, wykształcona, aby umiała ostać się każdemu złu, aby ostatecznie chciała Tobie służyć, kochała Ciebie. Oto modlimy się jako Twój Kościół, jako wspólna rodzina. Chwała i cześć Panu i Bogu naszemu, który nas przyjmuje, który błogosławi już od samego dziecka. Amen. 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 Chcielibyście coś powiedzieć?
Chwała Bogu. Chciałem podziękować wszystkim bardzo za modlitwę. Myślę, że wszystko się spełni na pewno. Ja w to wierzę. A już po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na ciasto.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jak tak jesteśmy... Nie, już możecie usiąść. Ja mam jeszcze jedną prośbę. W tym kontekście, właśnie dziecka, jedna siostra wniosła taką prośbę, petycję niejako do kościoła, abyśmy pomodlili się o naszą młodzież. I to doskonale pasuje. Modlimy się o dziecko, pomodlimy się też o naszą młodzież. Jedna z naszych sióstr pracuje w, jak to się nazywa? Nie w bezpiece, tylko w tej ochronie. W ochronie różnych imprez tu na terenie Lublina. I ostatnio była taka impreza tutaj właśnie na Starym Mieście. Dużo było młodzieży. I siostra była zaskoczona, jak to się coraz bardziej toczy w dół. Te wszystkie sprawy związane właśnie z młodzieżą, z tym ich postępowaniem. Coraz więcej alkoholu, coraz więcej narkotyków, coraz bardziej dzikie zachowanie. I właśnie to ona prosiła, widząc z pierwszego frontu, co się dzieje, prosiła nas o modlitwę. I lepiej pewno już nie będzie. Lepiej pewno niej już nie będzie. To jest wspaniały krok, że rodzice przynoszą dzieci do kościoła, aby od samego młodzieńczego wieku spotykały się z Bogiem, miał szansę nawrócić się. I tak powinniśmy robić z naszymi dziećmi i błogosławić je, i modlić o nie. Bo świat chce porwać, a tak naprawdę nie tyle świat, co diabeł zależy na tym, żeby pożreć naszych młodych. Tak. Ostatnio pewno słyszeliście, dotarło do was, to mówię w kontekście tego zdania, które powiedziałem wcześniej, że nie możemy się spodziewać, że będzie lepiej, raczej, że będzie gorzej, chyba że Bóg mocno zainterweniuje. Ostatnio pewno słyszeliście, że pojawił się nowy film, bardzo biczujący Kościół katolicki. I może już niektórzy z was widzieli, może niektórzy dopiero go zobaczą. Nie chodzi o Kler, chodzi o kolejny, który powstał. Także powiem tak, nie ma się czego cieszyć. Bo jeśli prawdziwa to instytucja ogromna, ale jeśli to zacznie kruszyć się i padać, to miejsce, ponieważ nic nie może pozostać próżne, wejdzie LGBT, w to miejsce wejdą jakieś tam gender, jakieś tam inne wynalazki złego, więc nie ma się z czego cieszyć. Nasza młodzież jakoś, widząc, że to, co uważali za podstawę, za fundament, nie jest tym fundamentem, właśnie jeszcze bardziej pójdą w te sprawy, o których wcześniej mówiliśmy. Myślałem, że chciałem coś podpowiedzieć. Więc raczej módlmy się i za moment będziemy też się modlić o to, aby w to miejsce, które zajmie rozczarowanie, frustracja, może odejście od Kościoła, a może też i ateizm, nie wiem, żeby w to miejsce Duch Święty stąpił. Żeby Duch Święty stąpił i On ma rozwiązanie. Pan Bóg ma na każdą okazję rozwiązanie. Kiedyś słyszałem takie słowo i myślę, że to może być prawdziwe, że Pan Bóg przygotowuje dla Polski coś szczególnego, specjalnego. Tam była też mowa o takich spotkaniach domowych, że ludzie rozczarowani wielką instytucją Kościoła, jednak chcący być blisko Boga, będą spotykać się po domach, będą czytali Pismo Święte, modlić się będą i to będzie na masową skalę. I myślę, że to tak może być, tak może to w tym kierunku wszystko pójść. Ale my, którzy kochamy Pana Boga, kochamy naszą młodzież, kochamy nasz naród, musimy się modlić, żeby ludzie bez Boga nie ginęli, ale żeby w różny sposób, Pan Bóg ma wiele wyjść, żeby w różny sposób garnęli się do Boga i szukali Go naprawdę, sięgnęli po Słowo Boże, po prawdę, bo bez tego ludzie przecież giną. Postawimy do modlitwy i tą sprawę też zaniesiemy przed Boga. Panie Boże nasz, modlimy się w tym kontekście właśnie o naszą młodzież, modlimy się, dobry Panie Boże, o ludzi, z którymi się spotkamy, o nasz kraj. I tak jak śpiewaliśmy, stąp Duchu Święty, przyjdź Panie Boże. Ty masz wyjście dla każdej sytuacji. Panie Boże, gdy ludzie się są rozczarowani, gdy ludzie są sfrustrowani, gdy wydaje się, że fundament pod ich nogami kruszeje, pęka, rozpada się, to ty wtedy masz możliwość posłać swojego ducha, posyłasz wtedy z mocą, Panie Boże, swoich ludzi, którzy będą Ciebie głosili tak naprawdę, prawdziwie, w czystości, w świętości i z mocą, Panie Boże. I o to się modlimy dla naszego kraju, o to się modlimy też dla tego kontynentu. Panie Boże, nasz, nie wiemy, jakie są dalsze, jak się dalej potoczą sprawy, ale my wiemy, że mamy się modlić i chcemy się modlić, Panie Boże, i poślij swojego ducha, niech, Boże, ludzie poznają, że jesteś prawdziwy, wspaniały Bóg, którego można spotkać w Słowie Bożym, w codziennej modlitwie, w takiej prywatnej rozmowie z Tobą. Panie Boże nasz, niech Twój Duch Święty stąpi i odnowi tę ziemię. Amen. Usiądźmy. Za moment przywitamy się, tak jak zawsze to robimy, jako rodzina. Przywitamy się jedni z drugimi, ale pierw zapytam, kto jest wśród nas po raz pierwszy? Chcemy jakoś tak szczególnie przywitać. O, tam witamy serdecznie. Jeszcze może ktoś? O, tutaj jeszcze państwo są, tak, witamy serdecznie. Życzymy wam Bożego błogosławieństwa wśród nas. A teraz zapytam, kto przywozi pozdrowienia? Może ktoś był? To jeszcze nie. Ktoś przywozi pozdrowienia z dala?
Pastorze, o. Z kościoła Lifehouse w Poznaniu.
Lifehouse, o, to jakiś taki super, super polski. Jak sama nazwa wskazuje. Super, dziękuję bardzo. A teraz przywitam gościa, którego nie przywitałem wcześniej. Last but not least, ale w sensie u nas last, to znaczy, że the first. Jak zgodnie z Ewangelią, ostatnio jedną pierwszymi. Mamy dzisiaj szczególnego gościa, brat, pastor Ryszard Krzywy. Przywitajmy go serdecznie. Mamy taką umowę z bratem Ryszardem, że raz do roku znajdzie czas, żeby być u nas, wśród nas. I zawsze mi się podoba jego słowo, jest takie odważne. Nie owija bawełnę, tylko mówi, co jest. I tak ma być właśnie. Jak jest dobrze, to dobrze. Jak jest źle, no to trzeba też powiedzieć. No, poza tym lud Boży korzysta z tego obdarowania, jakie brat ma ze słowa poznania i to też jest częścią tego nabożeństwa. Więc za moment, gdy będziemy się witać nawzajem, to już mniej więcej wiemy, kto jest kto. Wstańmy i przywitajmy się. Przekazując jeszcze kilka informacji. Proszę o moment uwagi. W środę nabożeństwo, tak jak zawsze, godzinie 18:30. W piątek, tak jak zawsze, wyjeżdżamy do Ryk. Kto jeszcze pragnie, kto pragnie wyjechać, niech się skontaktuje ze mną czy z Mariuszem, żebyśmy ustalili miejsce, skąd zabierzemy. Piątek około 11:00. Zmieniliście godzinę? Czyli 11:00, czyli 17:00, tak należy rozumieć. 18:00, 11:00, czyli 18:00. Jeszcze... O, mama mia. To nic, w każdym razie po staremu. Oni mają 18:00, my wjeżdżamy o 17:00. Za tydzień czasu kumulacja też wielu, wielu działań. Bo tak, i chrzest wodny, ci, którzy przystępują do chrztu, proszę po nabożeństwie skontaktować się ze mną, żebyśmy ustalili spotkanie, musimy spotkać się. Także po nabożeństwie ci, którzy się zgłosili do chrztu, proszę, żeby się ze mną skontaktowali. A poza tym, za tydzień w niedzielę mamy gościa też specjalnego. Jakoś tak się wyjątkowo zdarzyło, że dwie niedziele pod rząd mamy gości takich specjalnych. Będzie ewangelista Jakub Kamiński. A to oznacza, że nie możemy tak przyjść tylko od sobie posłuchać ewangelisty. To oznacza, że przyprowadzimy naszego bliskiego, znajomego, kolegę, człowieka spotkanego na ulicy, żeby usłyszał Ewangelię, którą on umie naprawdę przekazać. On umie zachęcić ludzi do Boga. To za tydzień w niedzielę. Ale w przeddzień, w sobotę, jest takie spotkanie wielu kościołów z tym bratem Jakubem Kamińskim. I jest to spotkanie w ramach przygotowań do wielkiej ewangelizacji za rok w marcu. To spotkanie w sobotę będzie o godzinie 17:00 na ulicy Dobrzańskiego 3. I wiele kościołów z Lublina, wszystkie pewno nie, ale większość chce wziąć udział w tej ewangelizacji, która odbędzie za rok i to takie wstępne nabożeństwo właśnie z ewangelistą Jakubem Kamińskim. Jeszcze raz powtórzę. Sobota, godzina 17, Dobrzańskiego 3 i później już w niedzielę przyprowadźmy naszych bliskich, żeby mogli posłuchać Ewangelii, która każdego może zachęcić do Pana Boga. Jeszcze raz chciałbym podziękować dla tych, którzy zgłaszają się, tam zapisują się na liście do sprzątania i też zachęcam do dalszego wpisywania się. Są kolejne miesiące i to dobrze wychodzi. Ta nasza wspólna, nie że ktoś tam przychodzi, komuś tam płacimy, to tak do końca nie jest egzamin. A jak my sami sprzątamy nasz dom, sami chcemy go upiększyć, to wtedy to jak najbardziej wychodzi. Dobrze. Powstańmy jeszcze raz i śpiewając tę pieśń, złożymy Panu Bogu ofiarę, ofiarę finansową. Ofiarę warg, śpiewając tę pieśń z całego serca, a także ofiarę finansową, bo Królestwo Boże buduje się nie tylko z naszych pieśni, ale buduje się też z naszych finansów. Pamiętajmy przy okazji, że każdego dawcę Pan Bóg miłuje, a szczególnie hojnego. Mamy gościa wśród nas, który zostawia nam zawsze dużo błogosławieństwa i jako Kościół, i dla Ciebie osobiście, który tam podchodzisz i brat modli się, daje Ci słowo poznania. I chcemy naszego brata ubłogosławić. Chcemy naszego brata specjalnie ubłogosławić tą drugą kolektą, która będzie teraz zebrana tylko i wyłącznie dla brata pastora Ryszarda Krzywego. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, tak? I tą kolektę chcemy ubłogosławić służbę, podziękować za wkład właśnie w budowę Królestwa Bożego nie tylko w Polsce. Ostatnio opowiadałeś tam w Afryce, takie przygody tam były. Także chcemy po prostu brata ubłogosławić, bo to oznacza przyjechać i służyć Kościołowi, to oznacza przedtem modlić się, to nie godzinę. Jeden dzień, drugi, trzeci, może cały tydzień trzeba spędzić, żeby mieć właściwe słowo dla Kościoła, dla każdego z osobna i za to chcemy być bardzo wdzięczni. Więc jeszcze jedną pieśń zaśpiewajmy i dla naszego brata specjalnie ta kolekta będzie przeznaczona, specjalne błogosławieństwo.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za deszcz Twojego błogosławieństwa. Dziękujemy Ci za to, że zawsze mamy co składać, Panie, dla chwały dla Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nas, że dajesz nam na każdy czas i Ty się nigdy nie spóźniasz, Panie. Chociaż nam czasami się wydaje, że wiele rzeczy jest późno, ale wierzymy, że Ty się nigdy nie spóźniasz, Panie. I zawsze jesteś na czas, Panie, bo Ty znasz czas dobry dla nas. Panie, dziękujemy Ci za ten czas tutaj teraz, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj wśród nas obecny. Dziękujemy Ci za słowo, które będzie głoszone, Panie, aby trafiło do serc naszych, Panie, aby też wywołało w nas przemianę. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją moc, Panie. Amen.
Do posługi słowem pastora Ryszarda Krzywego. Niech Bóg błogosławi.
Witam Was serdecznie. Nie wiem, jak Wy się czujecie. Ja czasami idąc na nabożeństwo czuję się trochę dziwnie. Bo pamiętam moje pierwsze chwile z Bogiem, kiedy byłem pełen fascynacji, życia, nadziei, wiary, tego wszystkiego, co pozytywne, to mnie aż rozsadzało. Ale czasami jest tak, że troski życia, jest takie miejsce w Biblii, prawda? Troski życia powodują, że jesteśmy smutni. Idziesz na nabożeństwo i oczekujesz czegoś specjalnego, a przez postawę swego serca nie umiesz tego odebrać. Nie tak, że nabożeństwo jest złe, tylko my przez postawę swego serca nie umiemy odebrać pewnych rzeczy. I to nas jakby deprymuje, to nas trzyma w miejscu zastanowienia, a czasami nawet rezygnacji. Nigdy nie mieliście myśli o rezygnacji? Prawda? Ja miałem. Mówiłem, Boże, a może Ty się pomyliłeś, może to nie mnie wybrałeś, a może to ja sam tak chciałem, może to moje ambicje, a może coś. I wtedy Bóg przychodził i mówił, dlaczego wątpisz? Nie wiesz, kto ci to mówi? Czy ty nie wiesz, że diabeł chce zatrzymać ciebie? Czy moje powołanie może być odwołane, kiedy ty stajesz mi do dyspozycji? Chcę dzisiaj mówić do was o pewnym człowieku, który będzie symbolizował Kościół, ale będzie też, myślę, nie tylko Kościół symbolizował. Będę wam mówił o Abrahamie. Przeczytam może najpierw tekst. Pierwsza Mojżeszowa, Księga Genezis, 21 rozdział, 4 wersety, a może nawet 5. A Pan nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Sara bowiem poczęła i urodziła Abrahamowi syna w jego starości, w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg. Abraham nadał swemu synowi, któremu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak. I Abraham obrzezał swego syna Izaaka, gdy ten miał 8 dni, jak Bóg mu rozkazał. A Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak. Długo czekał, prawda? Kim był Abraham? Po co w ogóle powstał Abraham? Oto Bóg znalazł Abrahama gdzieś daleko i powiedział mu: wyrusz ze swojej ziemi, zostaw swoich, idź, gdzie ci pokażę, ale nie wiedział jeszcze dokąd. Więc kiedy szedł, Bóg kierował jego krokami i on był to tu, to tu, to tam, oczekując, że Bóg go będzie błogosławił, i Bóg go błogosławił. Ale wiecie, czasami mając Boże błogosławieństwo, nie widzimy go tak wyraźnie, bo są rzeczy, których my bardziej oczekujemy, a Bóg nas błogosławi jakby z innej strony, prawda? Niekoniecznie to, co ty w tym momencie chcesz i oczekujesz, a Abraham oczekiwał syna, pragnął go, a syna nie było. W ogóle dzieci nie było. Lata mijały, i Bóg mu mówił o tym: dam ci, będę cię błogosławił, ale syna nie było. Czy to była frustracja? To była frustracja. I chociaż Abraham, będąc często w miejscach pustynnych, miał rozwój swój gospodarczy, był bogatym człowiekiem, był zamożnym człowiekiem, miał duże stada, miał dużo sług i służebnic. Ludzie go szanowali, ale było coś, co go bolało. Było coś, co go bolało. Jego żona była niezadowolona, bowiem w tamtych czasach mówiono: kobieta bezpłodna jest przeklęta, więc ona naciskała na swojego męża. Ale przecież Abraham, mimo że mąż Boży, nie był Bogiem, tak? Nie mógł pewnych rzeczy zrobić. Nie mógł pewnych rzeczy zrobić. Więc coś powstało. Wasz pastor też przyszedł z daleka, prawda? Może nie aż tak daleka. Też zostawił swoich, przyjechał tutaj. I też w tej wędrówce, to był to tu, to tu, nie mówimy o miejscu fizycznym, mówimy raczej o miejscu duchowym. To robił, to robił, to robił. Ale są pragnienia, które jeszcze nie zostały zaspokojone w sercu waszego pastora, ale też w sercu tego kościoła. Bóg powołał ten kościół, jak Abrahama, żeby to był kościół wpływu. Kiedy Bóg mówił do Abrahama, rozmawiał z nim, to powiedział: w tobie będą błogosławione, tak? Kto miał być błogosławiony? Wszystkie narody. Wszystkie narody. W tobie będą błogosławieni ludzie, w tobie będą błogosławione sytuacje. Od ciebie wyjdzie odpowiedź. A on powiedział: ale jak? Jak patrzę na swój dom, nie mam dziedzica, to syn mojego sługi będzie dziedziczył. Ja nie mam dziedzica. Jak może mi się to stać? Wiecie, dobry Bóg nie zawsze odpowiada tak, jak chcemy, ale zawsze odpowiada. Dobry Bóg wyznacza czas. I chcę wam powiedzieć, że ten czas już nadszedł. Pastorze, nadszedł czas. Nadszedł czas. Czy to dlatego nadszedł czas, że Abraham był taki doskonały? Tak, to jest ojciec wiary, o nim tak mówimy, ale jednocześnie mówimy, niektórzy złośliwi mówią, dzięki Abrahamowi jest konflikt dzisiaj między muzułmanami i chrześcijanami, tak? Bo spłodził Ismaela. Ale czy to był jedyny błąd, błędem Abrahama? Nie tylko. Abraham miał swoje słabości, na przykład kiedy był w Egipcie, i faraonowi spodobała się jego żona. Abraham powiedział: to jest moja siostra. Zresztą nie jeden raz mu się to zdarzyło. Zdarzyło mu się to dwa razy. Raz w Egipcie, raz w innym kraju. U Abimelecha, tak? Powiedział: to jest moja siostra. Więc co zrobił faraon? Zabrał mu ją i chciał ją przygotować jako swoją żonę. Gdyby Bóg nie zainterweniował, gdyby Bóg w nocy nie przyszedł i nie powiedział: słuchaj, co ty robisz? Więc zrobił źle? Tak? Gdybym ja to zrobił mojej żonie, to ja nie wiem, co by się działo, tak? Ale po pierwsze, Sara była pokorna. Po drugie, widzimy, że Abraham był takim samym człowiekiem jak my. Że miał swoje słabości, miał swoje chwile, kiedy napór przeciwności go trzymał w miejscu takiego zwątpienia. Chodził, rozmawiał z Bogiem i to go trzymało. Czy wszyscy widzieli, jak rozmawiał z Bogiem? Nie wszyscy. Nie wszyscy. Apostołowie, patrząc na Jezusa, jak się modlił, albo z daleka, no bo on sam szedł na modlitwę, albo kiedy wracali, kiedy Jezus wracał z modlitwy, kiedy widzieli, jak wraca, w pewnym momencie zapragnęli czegoś. Powiedzieli: naucz nas modlić się. Oni umieli się modlić. Oni mieli swoje modlitewniki. Oni znali wyuczone modlitwy, ale kiedy patrzyli na Jezusa, widzieli, że to jest inna modlitwa. Że to jest inna relacja z Bogiem. Że kiedy Jezus przychodził, on jaśniał, tak? Jaśniał. Więc powiedzieli: naucz nas modlić się. Naucz nas, jak wchodzić w taką relację z Ojcem. Naucz nas, jak pozbyć się tych brzemion, a przecież byłeś brzemiona, tych brzemion, które są codziennie, jak kiedy stajemy przed Bożym obliczem, jak tych brzemion się pozbyć? Jak wyzwolić swoją duszę do tego, żeby Boga chwalić? Więc Abraham popełniał pewne błędy. Czy wasz pastor popełniał błędy? Myślę, że popełniał. Myślę, że niektórzy, powiem wam moją historię, wiecie? Pewnego razu, kiedy zobaczyłem, że pewien człowiek nie przychodzi na nabożeństwa, 2 tygodnie, więc postanowiłem go odwiedzić. Telefonów nie odbierał, więc postanowiłem go odwiedzić. Wsiadłem w samochód, pojechałem, mieszkał w innej miejscowości. I przyjechałem do niego i rozmawiam z nim. Mówię: słuchaj, przyjechałem, żeby się dowiedzieć, może jesteś chory, nie wiem, co się stało, a może ktoś cię obraził. A on mówi: no, nikt inny, tylko pastor. I powiedziałem: no to powiedz, jestem tutaj, jestem gotowy przyjąć korektę, cokolwiek, ale chcę wiedzieć, o co chodzi. A on mówi: tak, bo w kościele jest taki człowiek, który postępuje niewłaściwie, ale ponieważ ma kasę, to ty, pastorze, go hołubisz, nie napominasz. I było mi przykro. Powiedziałem: skąd ty to wiesz? No bo ten człowiek ciągle jest. Powiedziałem: widzisz, przez 5 roku Rada Starszych pracuje nad tym człowiekiem, bo to jest cenny człowiek. Pogubił się w życiu i my mamy regularnie spotkania z tym człowiekiem przez 5 roku. Ale w ostatnią niedzielę podjęliśmy decyzję, że ten człowiek nie może być członkiem Kościoła. Nie było ciebie w tym czasie, nie chciał pokutować, więc oddzieliliśmy go na pewien czas, aż się upamięta. Ale przez 5 roku, tydzień w tydzień, spotykaliśmy się z tym człowiekiem na modlitwę, wszyscy starsi. A ja o tym nie wiedziałem, on do mnie mówi. Powiedziałem: a dlaczego ty miałbyś o tym wiedzieć? Czy wszystko ludzie muszą wiedzieć? Kiedy moja córka się zapytała: tato, skąd się biorą dzieci, to jeszcze umiałem jej wytłumaczyć skąd. Ale jak zapytała mnie: no to jak z tego brzuszka to dziecko wychodzi? To jak sobie pomyślałem, rozwarcie na 2 palce, na 3 palce. Ona miała 3 latka czy 4, no to chyba już by do końca życia nie chciała mieć dzieci. Powiedziałem: idź do mamy, mama ci powie. Mądra decyzja. I wtedy moja żona, i poszedłem za nią: słuchaj, co moja żona powie, co ona wymyśli? A moja żona powiedziała: kiedy przychodzi czas, który Bóg określił, biorą mamusię do szpitala i pan doktor wyciąga dziecko z brzuszka. I on mówi: fajnie! Nigdy bym na to nie wpadł. Czyli nie potrzeba jej było szczegółów, że to boli, że jest cesarskie cięcie albo jest coś innego. Nie potrzeba, tak? Wystarczyła ogólna informacja, Bo dziecko nie było w swej psychice gotowe przyjąć czegoś innego, tak? Jeżeli więc człowiek się nawraca i poznaje Boga, to myślicie, że jest duchowo albo mentalnie przygotowany, żeby wszystko słyszeć? Myślę, że nie do końca. Ja jak się nawracałem, to nawróciłem i byłem zafascynowany Bogiem, jestem do tej pory, to wydawało mi się, że w Kościele są sami aniołowie. Czytają Biblię, jak czytają Biblię, to słowo ich przemienia, kiedy przychodzą na nabożeństwo, nabierają mocy, uczą się, wzrastają, że stają się powoli liderami, że w Kościele jest pełno ludzi, którzy chcą służyć, no bo przecież jeżeli chodzą 5 lat na nabożeństwa, to nabywają wiedzy, nabywają chęci, nabywają jakby celu, do którego Bóg ich przeznacza, więc nie mogą utrzymać już tej energii w sobie, więc chcą służyć, tak? Ale po pewnym czasie zauważyłem, że to wcale tak nie jest. Że niektórzy ludzie ciągle są chorzy w Kościele. Nie mówię o chorobach fizycznych. Czasami fizycznie. Że nie zawsze chcą służyć. Że nie zawsze chcą wzrastać. Że przychodzą na nabożeństwa, żeby się nimi opiekować. Żeby być w centrum uwagi. Niektórzy ludzie nie lubią, kiedy im się zwróci uwagę. Kiedy im się mówi, robisz to źle. To jak się mają nauczyć żyć? Tak? Więc ludzie popełniają błędy, popełniają różne błędy. A jeżeli popełniają błędy, to są też i zgorszeniem dla innych, tak? Czy starsi Kościoła od razu takich ludzi eliminują? Nie. Jezus powiedział taką przypowieść o drzewie, które nie rodziło owocu, że ogrodnik przyszedł do gospodarza czy do ogrodnika i powiedział, nie wyrąbuj tego drzewa, nie usuwaj tego drzewa, ale obłóż je jeszcze nawozem, tak? Może wyda plon. Bo pasterskie serce jest takie, żeby ludzi podnosić, a nie dyskwalifikować, tak? I niektórzy tego nie rozumieją. I powiedziałem temu człowiekowi, pracowaliśmy, bo walczyliśmy o tego cennego człowieka. I my ciągle będziemy walczyć, chociaż ten człowiek już jest poza strukturami, będziemy o niego walczyć. Jednocześnie się nawrócił, po roku czasu przyszedł i pokutował. I służył Bogu. Powiedziałem, nie mogliśmy się tego mówić, bo byłeś niedojrzały duchowo. Wykorzystał, czy zadziałałoby to negatywnie dla ciebie. Dlatego pewnych rzeczy starsi nie przekazują dalej. Nie dlatego, że są elitą. Nie. Dlatego, że chronią owce od złych wieści, od zgorszenia. Rozumiecie? Badania były kiedyś robione i stwierdzono na Zachodzie, że najwięcej zawałów serca, jeżeli chodzi o grupy zawodowe, mają pastorzy. I kiedy pierwszy raz to przeczytałem, te badania, pomyślałem sobie, to jest po prostu niemożliwe. Powiedziałem, to jest niemożliwe. Mają wiarę. Chodzą na nabożeństwa, znają swojego Boga, są pod przykryciem krwi Pana Jezusa. Tak, tylko że człowiek składa się i z duszy, i z ducha, i z ciała. Tak? Czasami myślimy, że człowiek to jest tylko duch. Nie. Więc wiele razy w nocy płakałem, wiele razy nie mogłem spać. Dlaczego? Bo ktoś robił grzech, albo ktoś miał problem, albo ktoś sobie z czymś nie radził. I co miałem? Do kogo pójść? Do kogo pójść? Jeden z pastorów mi powiedział, wiecie co? Czuję się źle. Pytam się, dlaczego? Bo nie ma człowieka, który by mnie zrozumiał. Mam tego typu problemy, że ludzie w Kościele mnie nie zrozumieją. Bo oni przez to nie przechodzą, bo nie są na tej pozycji. Więc przyjechał do mnie i powiedział, Ryszard, czy ty możesz ze mną porozmawiać? Czy może ze mną spędzić czas? I płakaliśmy razem. Kiedy zaczął mi opowiadać o problemach w Kościele, kiedy zaczął mówić o swoich dylematach, powiedział, ja już wątpię w swoje namaszczenie, ja wątpię w swoje powołanie, bo robię i zaczyna być dobrze, a później idzie źle. Ja nie rozumiem, dlaczego tak jest. Takie dylematy. Więc razem płakaliśmy. Bolało mnie serce. Powiedziałem, ile on przeszedł? Abraham tak przechodził. Myślicie, że to, że nazwał swoją żonę swoją siostrą, chociaż była jego siostrą, a nie nazwał żoną, że to było mu łatwo? Nie było mu łatwo. Ale lęk albo frustracja, albo sytuacja doprowadza człowieka czasami do tego, że człowiek nie wie, co mówi, albo powie coś źle. Czy Bóg przekreślił przez to Abrahama? Nie. To dlaczego ludzie przekreślają człowieka, który robi czasami tego typu rzeczy? Nie specjalnie. Z powodu jednak bólu, z powodu niemożności, wyczerpania, dlatego, że nie ma się gdzie oprzeć. Dlaczego przekreślamy? Biblia powiada, że przez wierność, cierpliwość i wytrwałość człowiek dziedziczy obietnice, tak? One się realizują. Czyli są pewne rzeczy, które są obiecane, oczekujesz na nie, a one jakby nie nadchodzą, ale to nie znaczy, że chybiły. Kiedy Abraham miał 99 lat, przyszedł do niego Bóg w trzech osobach. Widział trzech ludzi, trzech mężczyzn, którzy przyszli. Zaprosił ich do siebie, nie wiedział, że to Bóg. I wtedy na koniec, kiedy ich ugościł, otrzymał informację: za rok o tym czasie twoja żona urodzi syna i nazwiesz go Izaak. Śmiech, radość, tak? Sara się śmiała, powiedziała: ja już dawno przekwitłam. Trele morele, tak? Po prostu nie jest realne, nie jest to możliwe, nie ma szans. I Bóg ją zapytał: dlaczego się śmiejesz? Ona mówi: wcale się nie śmieje, a się śmiała. Tak? Przyszedł czas więc wypełnienia obietnicy. Jaka to była obietnica? Jakie było serce Abrahama? Może najpierw, jakie było serce Abrahama? Wiecie, kiedy Bóg ciebie powołuje, to wierzysz w to, idziesz w to. Masz też pewne wyobrażenia, jak to będzie realizowane, tak? Kiedy Bóg powiedział: będziesz głosił do ludzi, żona brata Dąbrowskiego, mieliście to niedawno brata Dąbrowskiego, tak? Powiedziała: przyjechała kiedyś do nas z mężem do mojego zboru, gdzie pastorowałem, i powiedziała: miałam wizję, jak stoisz na podium, głosisz do wielu ludzi. Więc kiedy ona, jej mąż to potwierdził, było to potwierdzenie w moim sercu. Więc jakie miałem wyobrażenie? Następne miesiące chodziłem, mówiłem: tak, Boże, przygotuj mi, daj mi słowa i tak dalej. A mój zbór się kurczył. Ludzie odchodzili. Albo umierali, albo szli do innego kościoła. Mówiłem: Boże, dlaczego? Przecież mam głosić do wielu ludzi, a została mi garstka. Jak ty to robisz? Miałem pewne wyobrażenia. A Bóg się uśmiechał, mówi: bądź cierpliwy. Bądź cierpliwy, rozwijaj się, wzrastaj. Głoś do tej garstki, jakbyś głosił do tysięcy. No ale to nie jest proste, tak? Masz oczy, widzisz. Dlatego czasami jak się modlę, to zamykam oczy, żeby nie widzieć, żeby moja wiara była większa. Więc mamy pewne wyobrażenia. Abraham miał wyobrażenie. Co on miał zrobić? Bóg powiedział: pokażę ci ziemię, którą przygotowałem dla twojego potomstwa. Pokażę ci dziedzictwo, które przekażę swojemu potomstwu, i to będzie miejsce wpływu, i to będzie miejsce błogosławieństwa, i to będzie miejsce, skąd będzie rozchodzić się namaszczenie, światłość. Więc Abraham przygotowywał rzeczy. Robiąc błędy, przygotowywał rzeczy. Kopał studnie. W tamtym rejonie studnia jest życiem, tak? Kopał studnie. Budował ołtarze. Uczył swoich sług, jak składać Bogu ofiarę i jak się modlić. Był człowiekiem wiernym, robił swoje błędy, ale jednak wykonywał Bożą wolę. Wykonywał Boże zadanie. I Bogu się to podobało. Więc kiedy doszedł do pewnego momentu i kiedy mówił: Boże, jak to się stanie, bo moja żona już przekwitła, a może to Hagar, a może to ktoś inny? Bóg powiedział: nie, będziesz miał syna ze swojej żony. Otworzył Bóg łono Sary. Tak? Otworzył Bóg łono Sary. Tak a propos Sary, powiem wam, mam troje dzieci, dwoje planowanych. Bociany latają w Polsce. Ale kiedy moja żona już była blisko 40 i powiedziała: wiesz, dzięki Bogu mamy dwoje dzieci, już więcej Bóg nam nie da, niedługo będzie ten czas, kiedy już nie będę mogła mieć dzieci, tak? I wtedy prorokowałem do niej Bóg i czuła się tak źle wtedy trochę. I powiedziałem, wiesz, Bóg mi powiedział, że odnowi twoją młodość, jak odnowił u Sary. I myśmy myśleli, że to chodzi o to, że Sara jakby miała 100 lat, była piękna i królowie ją kochali, tak? I ja w ten sposób myślałem, że Bóg odnowi moją żonę, te zmarszczki, prawda? I te wszystkie rzeczy. Ale po 3 miesiącach się dowiedziałem, że jest w ciąży. Dzisiaj Bogu, wtedy byliśmy troszkę niezadowoleni, przyznam, ale dzisiaj dziękujemy Bogu. Mają wspaniałego syna, który Bogu służy i moja żona powiedziała, wiesz, gdyby nie on, już bym była stara. A dzięki temu, że on jest, jestem ciągle młoda i mam chęć życia. Tak? Więc Bóg odnowił Sarę, otworzył jej łono i nagle urodził się Izaak. Halleluja. To znaczy, kochani, chciałem wam powiedzieć, tak bałem się trochę tego wyjazdu, bo słowa są do sprawdzenia, prawda? Do weryfikacji. Mam wam powiedzieć, Izaak się rodzi. Obietnica się spełni. Do tej pory może niektórzy mówili, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja nie wiem, co się dzieje, ale może ludzie różne rzeczy na was spychali. Mówili, ten kościół pewnie już się nie powiedzie. Pewnie już stracili błogosławieństwo. Najlepsze lata już przeszły. A ja wam powiadam, Bóg odnawia młodość. Bóg daje siły witalne. Bóg daje rodzić. Bóg daje namaszczenie. Przychodzi Izaak. Kto to jest Izaak? Ismael to nie był ten właściwy. Izaak to jest dziecko obietnicy. Izaak odkopywał studnie, które zakopali wrogowie. Izaak błogosławił. Izaak jest dziedzicem. Izaak zrodził Jakuba, a ten stał się Izraelem. Niesamowite? A z Izraela pochodzi Jezus. Czy to jest wpływ na cały świat? Ja nie wiem, co wy macie w sobie. Ja nie wiem. Ale wy jesteście kościołem wpływu. Może dzisiaj widzicie porażki. Może dzisiaj mówicie, na nabożeństwie chciałem być uzdrowiony, nie zostałem uzdrowiony. Może w pracy ci się nie wiedzie. Może czasami jesteś zrezygnowany, bo słyszysz któreś kazanie, które ci się nie podoba. Chcę ci powiedzieć, Bóg jest Bogiem odpowiedzi. To jest Kościół wpływu. Abraham był człowiekiem wpływu. Naród izraelski był narodem wpływu. Więc to jest Kościół wpływu. Cokolwiek o was mówili. Niektórzy patrzyli na Abrahama, mówili, zaparł się swojej żony. Co to za mąż? To jakiś słabeusz. To jest człowiek, na którym nie można polegać. Ale Abraham zawsze pytał się Boga. On miał relację z Bogiem. Abraham przynosił błogosławieństwo. Wiecie, mnie zadziwia, jak on to robił. To tak wygląda czasami, jakby nie miał rozumu. Kiedy Lota porwano, cała armia, Biblia mówi, że było tych wrogów jak piasek morski. To wiecie, ile to jest? Ja nie wiem, ile to jest. Dużo. Abraham wziął nieliczne swoje zastępy, dogonił wroga i rozgromił go i uratował Lota. Przecież to było, jakby dzisiaj powiedzieć, z motyką na słońce, tak? Czy na księżyc? Jak? Z taką małą ilością ludzi niezaprawionych w boju, bo przecież to byli albo pasterze, albo rolnicy. Oni nie byli zaprawieni w boju. On ich wziął, zebrał, dogonił armię dobrze uzbrojoną i rozwalił ich w perzynę. Wiecie dlaczego? Bo miał serce i Bóg za tym stanął. Ten Kościół ma takie serce. Można wiele rzeczy może mówić, ale ten Kościół ma takie serce. Serce dzielne, które porywa się na wroga i który mówi do wroga precz. Jezus powiedział, czy apostoł Paweł powiedział, sprzeciwcie się diabłu. Poddajcie się Bogu i sprzeciwcie się diabłu, a ucieknie. I wy umiecie to robić. Może nie zawsze od razu widać rezultaty, ale wy umiecie to robić i diabeł jest w odwrocie, bo Izaak nie tylko został zrodzony, spoczęty, ale on będzie jeszcze jaki? Obrzezany. Obrzezanie to znaczy szczególny rodzaj przymierza społeczności człowieka z Bogiem, tak? Szczególny rodzaj społeczności. Jest to społeczność krwi. Jest to społeczność przymierza, które nie może być naruszone. Tak? Więc kiedy Izaak przeżył takie przymierze, zaczęło się dziać. Przychodziło błogosławieństwo, które przemieniało myślenie ludzkie. Więc na waszym miejscu cieszyłbym się z tego miejsca. Cieszyłbym się i przychodziłbym tu chętnie i przychodziłbym wcześniej, niż się nabożeństwo zaczyna. Bo Bóg przychodzi, aby błogosławić. Wiecie, co dla mnie to też jeszcze mówi? Są ludzie, którzy przychodzą na nabożeństwa i jak wcześniej powiedziałem, oczekują tylko atencji. Jestem, zobaczcie, mam problem i trzeba chodzić koło niego, jak z jajkiem postępować, i to takim jeszcze nieugotowanym, żeby się nie roztłukł, tak? Ciągle nie mówić trudnych słów, tylko... Ale niektórzy ludzie przychodzą na nabożeństwo. Wiecie po co? Żeby wziąć Bożą moc. Żeby nakarmić się Bożym Słowem, a później, żeby to wprowadzić w praktykę. Kiedy ja przychodziłem na nabożeństwo, byłem młodym chrześcijaninem, dopiero się nawróciłem, lubiałem siadać z przodu. Nie z tyłu, tylko z przodu. Dlaczego? Bo mogłem obserwować pastora. Czy on zawsze mądrze postępował? Pewnie nie. Czasami jak mówił, to płynnie mówił. To znaczy, wiecie, leciało mu z ust. Czasami robił coś innego, ale nie na to patrzyłem, bo nie tego chciałem się nauczyć. Wiecie, czego chciałem się nauczyć? Jak on mówi o Bogu. Jaką ma pasję w sercu. Jak rozmawia z innymi ludźmi. Więc byłem blisko. I pastor tak się czasami uśmiechał, patrzył na mnie, się uśmiechał. A po pewnym czasie powiedział mi, rok czasu po nawróceniu, powiedział, Ryszard, chcę, żebyś głosił słowo. Powiedziałem, ale ja jeszcze nic nie umiem. Ryszard, za 2 tygodnie masz kazanie. Po 2 latach zostałem pastorem. Dlaczego? Bo przychodziłem na nabożeństwo się uczyć. Przychodzicie się uczyć? Przychodzimy się uczyć dobrych rzeczy. Nie patrzymy na rzeczy złe, patrzymy na rzeczy dobre, tak? Więc kiedy człowiek się uczy w ten sposób, albo działa w ten sposób, wzrasta, nabiera mocy, nabiera błogosławieństwa i to procentuje nie tylko w życiu społecznym, w życiu kościoła, ale wiecie, to funkcjonuje też w życiu rodziny. Ludzie umieją ze sobą w rodzinie rozmawiać. Umieją sobie przebaczać. Kiedyś mówiłem, jak mi Dawid mój powiedział, no mój syn, kiedy zawinił, ja go za mocno skarciłem i on do mnie miałem go przeprosić, a on do mnie mówi, tato, my chrześcijanie musimy sobie przebaczać. Rozryczałem się wtedy. Nie umiałem go przeprosić. Bóg mi kazał go przeprosić, ja go nie umiałem przeprosić. I on powiedział, tato, później go pytałem, dlaczego ty dlaczego mi przebaczyłeś? A on powiedział, tato, bo ty jesteś namaszczonym Bożym sługą. Miał 6 lat wtedy. I powiedział, ty jesteś namaszczonym Bożym sługą i ja nie mogę zatrzymać błogosławieństwa nad tobą. Rozumiecie? Taki mały chłopak takie rzeczy mi powiedział. Rozwalił mnie całkowicie. Chodziłem i płakałem przed Bogiem. Mówię, Boże, chcę przenieść to, co najlepsze do domu, do rodziny, żeby moje dzieci widziały, że sługa Boży ma miłość w sercu, że potrafi się uniżyć, ale potrafi też mocniej powiedzieć, tak? Więc kiedy jadę na jakąś konferencję, to nie tylko po to, żeby doznać uzdrowienia albo uwolnienia. Jadę, żeby się nauczyć. Jadę, żeby wziąć coś, co jest skuteczne w działaniu. Jadę, żeby zapłonąć jeszcze bardziej, żeby troska życia nie zagasiła ognia, który we mnie jest. Wiecie? Czyli jadę aktywny. To już Salomon powiedział w swojej mądrości, kiedy idziesz do domu Bożego, to nastaw się, przygotuj swoje serce, otwórz się. Dlaczego? Bo Bóg czeka, żeby ci dać. Ale jeżeli tego nie weźmiesz, to tego nie masz. A później dziwisz się, dlaczego ten ma, a ja nie mam. Bo czego się Jaś nie nauczył, to Jan nie będzie umiał, prawda? Więc potrzebujecie wiedzieć, że ten Kościół jest miejscem błogosławieństwa. Jest to Abraham, który przynosi życie do otoczenia. Nie tylko do jednego narodu. A później, kiedy czytamy o Izraelu, to czytamy, że prorocy, którzy byli w Izraelu, prorokowali do królów i narodów, którzy byli z innych narodów. Nawet królowie z innych narodów, czy posłańcy przychodzili i pytali się proroków bożych w Izraelu, kto ma być królem w naszym kraju. Rozumiecie, jaki to jest wpływ? To jest niesamowite. Więc chcę wam powiedzieć, doszliście do tego miejsca. Zawarliście przymierze, bo 8 dnia Izaak został obrzezany. Miejsce zostało przygotowane, studnie wykopane, ołtarze pobudowane. To jest czas wzrostu. To jest czas wzrostu. Cokolwiek byście nie myśleli, ten Kościół nie chybił i nie chybi celu. Rozumiecie? Ani nie chybił, ani nie chybi celu. To, że trzeba było długo czekać na pewne rzeczy, to nie jest wina Kościoła, bo czy Abraham spał w innej sypialni niż Sara? Ja nie myślę. A nie było dzieci. Nie było dzieci. Czy to zawinił Abraham? Nie. Bóg wyznaczył czas. Kim był Izaak? Albo czym był Izaak? Był cudem. Ewidentnym cudem. Więc ja teraz chcę wam powiedzieć, to jest czas na ewidentny cud. To jest czas na ewidentny cud. Może wiele razy przychodziłeś tu i modliłeś się o coś. Może ból jest w twoim sercu i mówisz, nigdzie nie dostałem odpowiedzi. Chcę ci powiedzieć, Bóg ma cud dla ciebie. Cię? Niedawno po wizycie u was, brat Dąbrowski, on pochodzi z Nysy, a jestem w Nysie teraz, opowiadał, przyszedł na nabożeństwo i moja teściowa podeszła do niego i powiedziała, mam dla ciebie świadectwo. A on się tak uśmiechnął, mówi, no słucham. A moja teścia powiedziała, ostatnio jak byłeś w Nysie, głosiłeś kazanie i nagle przerwałeś kazanie i powiedziałeś, na sali jest osoba, którą Bóg uzdrawia z nadciśnienia. Tak? I kontynuował kazanie. I ona powiedziała, tak sobie pomyślałam, przecież ja mam nadciśnienie. To takie, że już nie można było go zbić za bardzo. Tak? Kupę tabletek, różne tabletki. Przyszła do domu, wzięła tabletki, czuła się źle. Wzięła więcej tabletek, czuła się jeszcze gorzej. Więc poszła do lekarza, lekarz ją zbadał i powiedział, ale dlaczego pani bierze tabletki? To one ją panią zabiją. Ona mówi, no ale ja mam nadciśnienie. Pani nie ma nadciśnienia. Została uzdrowiona w tym momencie. Męczyła się z nadciśnieniem. Służebnica Boża służyła, super teściowa, tak? Ale mimo wszystko modliła się o uzdrowienie. Myśmy się o nią modlili. Nie było uzdrowienia. Przyjechał człowiek i w czasie kazania powiedział, kogoś Bóg uzdrawia i została uzdrowiona. Rozumiecie? Takich rzeczy będziecie doznawać. Więc na waszym miejscu nie krytykowałbym. Nie narzekałbym na Kościół. Na waszym miejscu bym przychodził z radością, nastawiając swoje serce. Na waszym miejscu bym przychodził gotowy brać, ale też gotowy dawać. Gotowy się uczyć. Albowiem, kiedy przychodzi Boże poruszenie, to trzeba wielu rąk, wielu ludzi i otwartego serca, żeby ci ludzie zobaczyli prawdziwe chrześcijaństwo. A ja wierzę, że macie prawdziwe Boże serce. Wierzę, że jesteście chrześcijanami nie z nazwy, ale że przemienione są wasze serca. Że umiecie przebaczać. Że umiecie być do człowieka, a nie od człowieka. Tak? Że umiecie radować się w Duchu Świętym. Więc kiedy jechałem tutaj, modliłem się w drodze, mówiłem, Boże, jak mam im to powiedzieć, bo miałem krótkie słowo. Ja mogę to powiedzieć w ciągu 15 minut, a Bóg mi powiedział, chcesz powiedzieć w ciągu 15 minut, możesz to powiedzieć, masz tylko to powiedzieć, że mam o nich dobre myśli, że Izaak się urodził, że przychodzi czas cudu, że to jest czas przymierza i że od nich nie odstąpię. Że ten Kościół, cokolwiek inni mówią, jest Kościołem wpływu i od tego Kościoła zależą losy nie tylko Lublina. Rozumiecie? Nie tylko Lublina. otworzył niebo. I ja dzisiaj to biorę i cieszę się tutaj nie dlatego, że zebraliście mi ofiarę miłości. Nie dlatego, że was lubię i mamy relacje. Wiecie dlaczego? Bo kiedy tu jestem, to coś biorę. Wyjadę stąd nie taki sam, jak przyjechałem. Wyjadę inny. Bo kiedy tu siedziałem, czy stałem i modliłem się, mówiłem, Boże, ja biorę. Ja chcę wziąć jak najwięcej. Ja chcę wyjechać stąd przemienionym. Ja chcę mieć jeszcze więcej mocy i w następnym miejscu, gdzie będę głosił, to chcę, żeby ze mnie wyrywało się. Żebym doświadczał Twojej szczególnej łaski, bo ten Kościół jest Kościołem pasji. To jest Kościół pasji. To jest Kościół, gdzie życie jest. To jest Kościół, gdzie ogień Bożej miłości płonie, tak? Chcę wam powiedzieć, Boże myśli o was są myślami o pokoju. I chcę wam powiedzieć, wytrwaliście do miejsca błogosławieństwa. Wytrwaliście. Więc przychodzi czas, nawet wtedy, kiedy wam się wydaje, że wszystko umarło, łono będzie otwarte. Przychodzi życie, przychodzi błogosławieństwo. Czy to znaczy, że przestaniemy popełniać błędy? Nie. Wierzę, że będzie ich coraz mniej. Wierzę, że będziemy bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Ale nasze ciało jest jednak pewnym ograniczeniem, prawda? Dlatego, kochani, chcę wam powiedzieć, rozmawiajmy ze sobą. Nie wierzmy pogłoską. Wiecie, czego się, może taka negatywna rzecz, ale wiecie, czego, co mnie tak bardzo boli w Kościele? Że na przykład ludzie znają swoich starszych, liderów. Ci płacą za nich cenę. Są mniej umiejętni, bardziej umiejętni, ale płacą cenę. I wystarczy, że ktoś puści plotkę. Niesprawdzoną informację i ludzie w to wierzą. Ja mówię, jak? Znacie swojego pastora, tak? Jak mi ktoś mówi, ktoś przyszedł do mnie i powiedział, twoja żona przekazała taką informację. Mówię, nie. Ty nawet tego nie sprawdzisz. Ja mówię, ja to sprawdzę, ale ja w to nie wierzę, bo moja żona nie jest plotkarką. Jak to? Ja znam moją żonę. Ona już jest 40 parę lat moją żoną. My rozmawiamy, my się znamy jak łyse konie. Moja żona nie jest plotkarką. Ale ja to sprawdzę. Tak? Ale ja w to nie wierzę. Ja nie przyjmę waszej złej informacji. Ja nie przyjmę przekleństwa na moją żonę. Nie powiem, że ona to zrobiła. To dlaczego niektórzy ludzie przyjmują takie informacje i przeklinają swoich starszych? Nie wprost, ale właśnie w ten sposób, taki okrężny, tak? Dlaczego? Oni potrzebują wsparcia. Potrzebują pomocy. Potrzebują błogosławieństwa i potrzebują miłości, tak? Więc nie będziemy wierzyć w niesprawdzone informacje, tak? Będziemy przyjmować błogosławieństwo. I ostatnia rzecz taką wam powiem. Gdzie mój syn, ten najmłodszy, kiedy dorastał, wiecie jak to młodzi ludzie myślą, dzisiaj takie pokolenie jest, jest tu młode pokolenie, jest. Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi to jest takie, że im się wszystko należy. Tak? Oni myślą, może nie wszyscy, może chrześcijanie tak nie myślą, ale ogólnie to tak się myśli, że jeżeli człowiek skończy, młody człowiek skończy pracę, szkołę i idzie do pracy, to pracodawca powinien się już być szczęśliwy, że oni przyszli do pracy. I mój syn poszedł do pracy, mówi, tato, a oni się nie cieszą ze mnie. Ja mówię, jak mają się cieszyć? Ty jeszcze nic nie umiesz, potrzebujesz się nauczyć, tak? Więc on tak w Kościele też zaczął działać, prorokować, modlić się o ludzi i czasami przyjeżdżał jakiś pastor, to on modlił się o tego pastora, taki gorliwy był. No i po nabożeństwie podchodził do pastora, kładł na niego ręką i bracia, ja się o ciebie modliłem, mam słowo dla ciebie. No i niektórzy go skarcili. Ja powiedział, to taki kościół. Ja mówię, synu, są pewne zasady, tak nie można. Tak, ja to tak prosto rozumiem, a wy tak, to ja nie będę Bogu służył. I się zaciął i koniec, tak? I powiedziałem, Dawid, nie rób tak. Nie. Ja tu służę, ja tu się poświęcam, a oni mnie tylko strofują i w ogóle nie są otwarci, to jakieś chrześcijaństwo takie dziwne. I nawet z mojej rodziny niektórzy mówili, z Dawida już niewiele będzie. On będzie w kościele, ale on już nie będzie służył. On już jest zrażony. I kiedyś miałem takie pragnienie wziąć go na usługę. Powiedziałem, Dawid, pojedź ze mną. A on mówi, tak, chyba jako kierowca. Pod warunkiem, że mogę jechać, ile fabryka dała. No. Mówi, dobra, już możesz jechać, ja już mandaty zapłacę. Tylko jedź. Pojechaliśmy. Usłużył dwóm ludziom. Podeszli do niego, poprosili o modlitwę, on się o nich pomodlił. Niechętnie to zrobił. Ale kiedy wracaliśmy, płakał. Powiedziałem, dlaczego płaczesz? A on powiedział, bo przekazałem słowo dwóm ludziom i to słowo uratowało im jednej osobie i drugiej życie. Jeżeli Bóg tak działa przez takiego człowieka zbuntowanego jak ja, to ja chcę Bogu służyć. Jechał i płakał. Dzisiaj jeździ ze mną, usługuje i poświęcił się Bogu. Ludzie już postawili na nim przysłowiowy krzyżyk. A on wrócił do służby. I to jak wrócił? Rozumiecie, o czym mówię? Bóg przywraca do służby. Bóg powołuje was. Bóg odnawia waszą witalność. Bóg czyni was skutecznymi. Będziecie mieli wpływ. Pobudowaliście swoje studnie i pobudowaliście swoje ołtarze. Bóg jest doskonały, a wy nie przestaliście mieć Jego imię w sobie, tak? Pomodlę się o was, kochani. Wstańcie. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za to, że tu każdy może przyjść i napić się żywej wody. Dziękuję Ci za to, że każdy może tu przyjść i znaleźć cień, zacienione miejsce. Że każdy znaleźć może tu słowo, że może znaleźć daktylę i może znaleźć kokosy. Dziękuję Ci za to, że na tym miejscu jest błogosławieństwo, którego diabeł nie może zniszczyć. Ja dziękuję Ci za to, Boże, że dałeś nam autorytet, abyśmy dawali Mu odpór. I my teraz to czynimy i mówimy w imieniu Jezusa. Nie będzie żadnych eksodusów. W imieniu Jezusa nikt nie będzie zabierał błogosławieństwa już stąd. Ludzie będą wzrastać. Będzie braterstwo i miłość. Będzie wytrzymałość. I te rzeczy nie pozwolą, żeby oni byli bezczynni w poznaniu Pana Jezusa. Ja oczekuję na owoce, Panie. Oczekuję, że będą owoce w nich. Oczekuję, Panie, że Kościół Oaza wyda duże owoce. Że Lublin będzie poruszony. Że błogosławieństwo przyjdzie. Że Kościół Oaza będzie miał swoje córki, kościoły w okolicznych miejscowościach. Ja dziękuję Ci za Ryki, dziękuję Ci za to, co tam się dzieje. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dajesz im siłę i środki i namaszczenie i chęć i wszystko, co jest im potrzebne do życia i pobożności. Ty, który rozpocząłeś dobre dzieło w nich, doprowadź, Panie, do szczęśliwego końca. Pobłogosław pastora, Panie. Podnieś jego ręce, odnów jego wnętrze i spraw, Panie, żeby był rześki, żeby był mocny, żeby był, Panie, owocny jeszcze bardziej i żeby ludzie go szanowali, żeby to był człowiek wpływu, że spod jego ręki wychodzili dobrzy liderzy. Ojcze, modlę się, żeby miał błogosławieństwo w finansach, w zdrowiu, w kościele, w nauczaniu, w służbie, w relacjach. Ojcze, niech niebo nigdy nie będzie zamknięte. Ojcze, i modlę się o wszystkich tych, którzy chcą dzisiaj stanąć Ci do dyspozycji. Niech będą błogosławieni. Niech Twoja moc i błogosławieństwo będzie w nich. Niech nigdy nie braknie im siły i motywacji. Niech zawsze będą pełni werwy dla Ciebie. Ojcze, niech zawsze będą w pierwszej miłości. Ojcze, niech im się wiedzie, czy tu, czy gdziekolwiek będą. Ojcze, niech Twoja droga będzie utorowana dla nich. Niech Duch Święty ich prowadzi. Niech to będą zawsze Twoje dzieci. W imieniu Jezusa zostawiam tu błogosławieństwo. Amen. Błogosławię Was, kochani.
Za wspaniałe słowo. Bardzo nas, bracie Ryszardzie, podniosłeś. Akurat dzisiaj czytałem z potrzeby serca 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. gdzie jest fragment, że zmęczony prorok Eliasz kładzie się tam w polu, głowa na kamieniu i mówi: Panie Boże, jestem zmęczony, już no, trudno mi jest. I wtedy Pan Bóg przynosi pokarm, który go posila i o mocy tego pokarmu szedł przez 40 dni, aż doszedł do góry tam Choreb chyba, nie pamiętam. I te takim pokarmem z nieba dla nas, dla mnie też, było to Twoje słowo, inspirowane z góry, z nieba. Dziękujemy bardzo, że chciałeś nam je przynieść i miałeś odwagę nam je powiedzieć, bo to też, tak jak na początku powiedziałeś, co jest zapisane, to później można otworzyć i sprawdzić. Tak, ale oczekujemy i ja jestem przekonany, że to jest słowo właśnie z góry, z nieba, od Pana Boga dla nas. No, niech Bóg błogosławi. Ale chcemy też nie tylko podziękować, ale chcemy też pomodlić się o brata Ryszarda. Odjeżdża od nas i tak jak powiedział, chce wyjechać stąd, żeby jeszcze z większym ogniem, z jeszcze większym zakresem móc Boga zwiastować i o to będziemy się modlić. Proszę wyjść tutaj, a my wyciągnijmy nasze ręce w geście błogosławienia i módlmy się o niego. Panie Boże nasz, dziękujemy za naszego brata, który nam przynosi zawsze z góry, z nieba Twoje słowo. Gdy kiedyś trzeba było skarcić, skarcił. Gdy trzeba przekazać dobre słowo, powiedział, miał odwagę. Panie Boże nasz, i dziękujemy za to dobre słowo, które brat nam przyniósł. Wierzymy w to słowo, przyjmujemy je, Panie Boże nasz, i chcemy wypełnić, zrealizować Twoje plany i zamiary, jakie masz wobec nas, Panie nasz i Boże. Chcemy kochać, Panie Boże, to miejsce, gdzie nas powołałeś, chcemy kochać to miasto, ten naród, w którym jesteśmy, aby zanieść Twoje słowo, którym jest zdrowie, w którym jest pełnia szczęście. Panie Boże, teraz błogosławimy naszego brata, błogosławimy go w jego służbie. Panie, potrzebna służba, tak rzadka, a tak zarazem potrzebna. Błogosław go, rozszerz, Panie Boże, jego możliwości działania. Panie nasz Boże, pomnóż tą służbę jeszcze, którą ma. Panie Boże, aby kościoły doznawały wielkich błogosławieństw przez jego usługiwanie. Panie Boże nasz, i tak jak pragnął, niech wyjedzie, Boże, od nas zbudowany, Panie Boże, silniejszy, niech wyjedzie, mając jeszcze większe możliwości działania, aniżeli wcześniej. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa i dziękujemy za naszego brata. Amen. Dziękujemy. I też prosimy, Panie Boże, o błogosławieństwo dla syna, dla Dawida. Za moment powiem, jak odbędzie się dalsza służba na brata Ryszarda. Powiem, ale zanim to przekażę, to jeszcze chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, których może nie powiedziałem na samym początku. W tym tygodniu, wszyscy już wiedzą, ale może ktoś się zachował, uchował i nie wie, w tym tygodniu musieliśmy pochować naszą siostrę, bratkę Podstawkę, zawsze radosną, zawsze chętną do pomocy. Także w poniedziałek samego rana odeszła i w piątek ją pochowaliśmy, dla tych, którzy nie wiedzą. A także inna weselsza wiadomość. Poproszę Marka i Karolinę, wyjdźcie tutaj na środek. Jeszcze nie wiecie, o co chodzi. Halo, halo. Po co klaszczecie, skoro nie wiecie, o co chodzi? Powiedzieli mi, no właściwie dzisiaj nie, no wczoraj jeszcze chyba się widzieliśmy, że przedwczoraj. Są, no to ty powiedz.
Dziękuję. Słuchajcie, powiem świadectwo. Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Bóg dał mi to, że poznałem Karolinę i przyprowadził ją tu do kościoła kiedyś. Została przy mnie i odpowiedziała mi tak, kiedy spytałem, czy zostanie moją żoną, więc... więc Bóg słucha i pastorze, dziękuję za to słowo, bo czekałem na taką kobietę długo i byłem niecierpliwy, przyznaję szczerze, ale Bóg mnie tutaj tą cierpliwością trochę dyscyplinował. Także chwała Bogu.
Dobrze, niech Wam Bóg błogosławi. Wytrwajcie w czystości aż do Waszego ślubu, no, żeby to błogosławieństwo było w całej pełni, prawda? No, a my czekamy na zaproszenie na ślub. Po prostu, no, tyle nam zostało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, jak to będzie, ale to może być ciekawy ślub, taki chyba pierwszy w takiej wersji, tak jak rozmawialiśmy. Nie wiem, czy tak, no ale o szczegóły może później. Dobrze, jak będzie wyglądała teraz posługa słowem poznania i proroczym brata Ryszarda? Więc wszyscy wiedzą, gdzie jest pomieszczenie Alfa. Ponieważ tu jest próba, musi być próba. Młodzież, dzieci przygotowują program na Dzień Matki i ta nawet może być lepiej. Tam, gdzie cisza, spokój i tylko ta osoba, która podejdzie do modlitwy, tylko ona tam będzie, nie będzie takiego rozgardiaszu, hałasu, tak jak zawsze to jest. Także tam może być kolejka na korytarzu, proszę wziąć może krzesła z sobą, żeby nie stać tak zbyt długo i dajcie miejsce starszym też. Matkom z dziećmi dajcie i tam jest taki pokój za tą ścianą, idzie się korytarzem, dla tych, co nie wiedzą, korytarzem i tam jest pomieszczenie Alfa, tam brat Ryszard będzie posługiwał w modlitwie darem poznania i darem proroczym. Dobrze, czy możemy zakończyć pieśnią, tak? Super. Wspomnę, że w sobotę jest to spotkanie kościołów lubelskich na ulicy Dobrzeńskiego 3 o godzinie 17 z ewangelistą Jakubem Kamińskim. Jest spotkanie jedno z czterech przygotowujących kościoły do wielkiej ewangelizacji międzyzborowej w marcu za rok. A za tydzień w niedzielę także będzie wśród nas ten człowiek, czyli pomazany ewangelista Jakub Kamiński. I nie możemy być egoistami, że sami przyjdziemy posłuchać jego słowa. Przyprowadźmy naszych bliskich, znajomych, zaprośmy, żeby mieli okazję po prostu nawrócić się, przybliżyć się do Pana Boga. Dobrze, śpiewamy pieśń i tą pieśń oddaję Tobie chwałę. Panie Boże nasz, i niech będzie jak najwięcej ludzi, którzy zegną swoje kolana przed Tobą, bo Ty jesteś na tronie, Ty jesteś Panem i oby człowiek dla swojego dobra, dla swojego zbawienia umiał uwierzyć i zgiąć swoje kolana przed Tobą, Panem i Bogiem całego wszechświata. Chwała i cześć i wywyższenie. Amen. Tak, starsi, a także mamy z dziećmi, które chcą, pastor się z nimi modlił, mogą przejść tędy, tak, na skróty, a pozostali, tam korytarzem.
Ze względu na RODO chcę dać takie ogłoszenie, że każdy, kto przychodzi i nie powie, że nie chce nagrywać, te nagranie będzie dostępne dla pastora. Dobrze? Żeby nie było później niedomówień. I ktoś mi powiedział, że jeżeli ktoś przychodzi oficjalnie, to zgadza się na udostępnienie pewnych rzeczy.
Dobrze, także nawet jeżeli ktoś nie ma telefonu i nie może sobie nagrać, to później można się do mnie zgłosić i ja to będę miał nagrane. To słowo właśnie... Które będzie. No, także starsze osoby mamy z dziećmi tędy, a pozostali zapraszam do kolejki tutaj.